Na arenę Koloseum kolejnego już wieku wychodzą krzyżowani i prześladowani chrześcijanie. Nie mogą mówić, bo odebrano im prawo do głosu. Nie mogą się skarżyć, bo nikt ich nie chce słuchać, ani o nich mówić. Bądźmy zatem ich głosem, bądźmy ich ustami. Mówmy o nich i dla nich. Działajmy razem, aby dać świadectwo solidarności z nimi. Bowiem prześladowani chrześcijanie są elitą Kościoła. Solidarność z nimi jest sprawą honoru.
Koloseum, dzień dobry, szczęść Boże. Drodzy Państwo, bardzo serdecznie pragnę powitać wszystkich moich słuchaczy, wszystkich naszych słuchaczy w audycji Koloseum. Jak co tydzień mówimy o chrześcijanach prześladowanych i nie tylko, mówimy też o misjach i o pomocy tam, gdzie tej pomocy potrzeba. I dzisiaj powiem Państwu o nowym projekcie pomocy Kościołowi w potrzebie. Jest to tym razem projekt dla Kibeho, Wielki Post dla Kibeho. Wcześniej mieliśmy w lutym inny program pomocy. To był akurat program dla sióstr klauzurowych. Cicha i wierna obecność, jak co roku właśnie w lutym zbiera się pieniądze dla sióstr, które na przykład potrzebują remontów swoich klasztorów. Są to siostry bardzo w zamkniętym takim gronie żyją, nie mają kontaktu z ludźmi za bardzo. Modlą się za cały świat. Mało się o nich słyszy, mało się nimi może interesujemy, bo one w takiej swojej ciszy i w takiej swojej zamkniętej modlitwie trwają. I drodzy Państwo, teraz Kibeho. To jest takie niewielkie miasto położone w Rwandzie, w prowincji południowej, stolica dystryktu Nyaruguru, nazwane przez miejscową ludność afrykańskim Lourdes. I właśnie teraz PKWP pragnie zachęcić wszystkich, którzy chcą wesprzeć budowę kaplicy i ołtarza w tym właśnie szczególnym miejscu wielkich objawień XX wieku i zarazem też wielkiego męczeństwa. Przypomnijmy, że szczególną datą dla Kibeho jest 28 listopada 1981 roku. I ta data, ten dzień jest znany jako miejsce objawień Matki Bożej. Tragedia humanitarna, jaką przeżył naród rwandyjski w 1994 roku i w następnych latach, nie miała prawie granic. Nawet nie oszczędzono wizjonerek w kwietniu 1994 roku. Kościół parafialny w Kibeho wraz z przylegającymi budynkami stał się taką areną ludobójstwa na ludzie Tutsi, dokonanego również w pozostałych częściach kraju. Rok później, czyli w kwietniu 1995 roku, na placu objawień dopuszczono się rzezi na uchodźcach wojennych, którzy właśnie schronili się w Kibeho. I to był taki podwójny ludzki dramat, który zostawił głębokie rany w sercach ludzi także ocalonych. Były ofiary i ludzie, którzy zostali ocaleni długo, długo nie mogli się z tej tragedii otrząsnąć. A teraz to miejsce staje się celem pielgrzymek i spotkań ludzi szukających Boga, a dlatego, że było tam objawienie Matki Bożej. Ludzie, którzy przybywają tam, aby się modlić, prosić o łaski, nawrócenia, ofiarować też intencje za grzechy świata i propagować pojednanie między ludźmi, wspólnotami i narodami. I to miejsce stopniowo zmienia się w takie miejsce tych, którzy dali się porwać ideałom współczucia i braterstwa bez granic. No i Kibeho staje się ważnym znakiem, który przypomina Ewangelię Krzyża. Tam powstaje palotyńskie sanktuarium Matki Bożej w Kibeho w Rwandzie. Już od 15 lat organizuje taki program duszpasterski. Tworzy się liczne miejsca kultu zgodnie z orędziem Matki Słowa, która właśnie w 1981 roku i też w latach późniejszych aż do 1989 roku objawiała się trzem dziewczętom z Kibeho. Przyszła do nich bardzo piękna pani i one od razu rozpoznały, że nie jest to zwykła kobieta, tylko że jest to Matka Boża. Od samego początku istnienia sanktuarium palotynom przyświecała taka idea wybudowania kaplicy pojednania i stałej adoracji Najświętszego Sakramentu. I tymczasowe adoracje przeprowadzano w powstałej kaplicy Objawień Matki Bożej, przygotowując się do budowania własnej kaplicy adoracji. A Wielki Post dla Kibeho to jest taka okazja, żeby właśnie wesprzeć tą ideę wybudowania kaplicy. I ta idea została poparta zaangażowaniem wspólnoty apostolskiej z Polski, Regina della Pace, która we współpracy ze studio Drabkowski podjęła się wykonania samego ołtarza adoracji. I ten projektowany obiekt jest taki o wielkich walorach artystycznych i materialnych. PKWP pragnie też zachęcić wszystkich, którzy chcą wesprzeć budowę tej kaplicy i ołtarza i też właśnie w tym szczególnym miejscu wielkich objawień XX wieku i też wielkiego męczeństwa. Dzięki temu projektowi miesiąca wkrótce palotyni będą mogli otworzyć drzwi sanktuarium dla pielgrzymów. Takie poświęcenie kaplicy wieczystej adoracji i w tym samym instalację ołtarza planuje się na 31 maja 2018 roku w święto 15. rocznicę erygowania sanktuarium Matki Bożej Słowa w Kibeho. I taka nasza wielkopostna jałmużna może też posłużyć pielgrzymom, którzy już obecnie przybywają do Kibeho, wszystkich krajów całego świata. Pomoc Kościołowi w potrzebie postanowiło właśnie taki program otworzyć na miesiąc marzec. I drodzy Państwo, teraz jeszcze pozostając w klimacie Afryki, chciałabym, abyśmy posłuchali materiału, który nagrał dla nas ksiądz Andrzej Paś. Post za łzy Afryki.
W obliczu tragicznych uwarunkowań konfliktowych w różnych częściach świata Ojciec Święty Franciszek wezwał zeszły piątek w pierwszym tygodniu Wielkiego Postu wiernych całego Kościoła Powszechnego, aby włączyli się do specjalnego dnia modlitwy i postu na rzecz światowego pokoju pod hasłem Bóg słyszy łzy swego ludu. Papież zaprosił także wyznawców innych religii do podjęcia tej inicjatywy w sposób, jaki uznają oni za najbardziej odpowiedni. W swoim apelu Ojciec Święty zaakcentował szczególną troskę, którą objął dwa państwa – Demokratyczną Republikę Konga i Sudan Południowy. Kraje te reprezentują dwaj afrykańscy biskupi – Timothy Bodika z Kikwit w Demokratycznej Republice Konga oraz Daniel Adwok w archidiecezji Chartum w Sudanie, którzy niedawno przemawiali dla papieskiej fundacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie na temat kryzysu, który dotyka ich kraje. Ojciec Święty dobrze zna tragiczną sytuację, przez którą przechodzą oba kraje, zauważył kongijski biskup. Papież ma wielkie pragnienie odwiedzenia obu miejsc, stwierdził biskup Bodika, ale był zmuszony odwołać swoje podróże, chociaż nie był fizycznie obecny w naszym kraju. Wciąż towarzyszy nam duchowo. Podczas swojej wizyty w międzynarodowym biurze ACN biskup Bodika wyraził wielką wdzięczność wobec papieża Franciszka, który nadal bardzo uważnie śledzi napiętą sytuację w Kongo, liczne represje i nadużycia, których ofiarami padają kapłani, zakonnicy i świeccy. Bóg słyszy łzy swego ludu. Rzeczywiście. Demokratyczna Republika Konga jest nękana przez różne konflikty. Walka o bogactwa naturalne kraju przez ponad dekadę wywołała bezlitosną wojnę we wschodnim Kongo od 2016 roku. Do eskalacji konfliktu doszło w centralnym regionie Kasai. Kraj jest również dotknięty ogólnym kryzysem, spowodowanym politycznymi napięciami związanymi z wyborami powszechnymi. W ostatnich miesiącach sytuacja uległa dalszemu pogorszeniu. Pokojowe demonstracje zostały brutalnie stłumione przez rządowe siły zbrojne, co doprowadziło do przypadków licznych obrażeń oraz śmierci wielu obywateli. Niektóre z tych protestów zostały zainicjowane przez świecki komitet koordynacyjny archidiecezji Kinshasy, wzywający do przestrzegania porozumienia z 31 grudnia 2016 roku Saint Sylvester Accords. Ten szczególny dzień modlitwy i postu jest wezwaniem do nawrócenia serc, wszystkich serc, także naszych polityków i przywódców, powiedział biskup Bodika. zapomnieli, że ich obowiązkiem powinno być służenie narodowi, a nie tylko garstce szczególnych ludzi, podczas gdy reszta społeczności pozostaje w ubóstwie. Mieszkańcy Konga krzyczą z bólu i jest to krzyk, którego nie słyszy wspólnota międzynarodowa. Liczba potrzebujących pomocy w samej diecezji Kikwit obecnie wynosi ponad 30 tysięcy osób. Dotyczy takich sektorów jak wyżywienie, zakwaterowanie, opieka zdrowotna i szkolnictwo. Diecezja nie ma środków finansowych, aby poradzić sobie z zaistniałą sytuacją kryzysową. Jak dotąd nasze prośby do władz i organizacji politycznych o pomoc nie przyniosły sukcesu, ubolewa biskup Bodika. Z kolei biskup Daniel Advok z Chartum w Sudanie przedstawił dla ACN koszmarne położenie mieszkańców Sudanu Południowego. Wojna spowodowała masowe wysiedlenia w wielu częściach kraju. Zniszczenia dotykają przede wszystkim rodziny. Możemy mówić o utracie szacunku dla ludzkiej godności. Wyjaśniając sytuację w Sudanie, biskup Advok ubolewa nad faktem, że terror panuje w całym kraju. Rząd i politycy walczą o władzę, stanowiska i nie przyjmują się losem zwykłych obywateli. Faktem jest, że do dziś nikt nie wie, ile osób zginęło od rozpoczęcia wojny w grudniu 2013 roku. To wszystko dowodzi tezy, iż w Sudanie Południowym wartość osoby ludzkiej przestała istnieć. Pomimo uzyskania niepodległości przez Sudan Południowy, chrześcijanie nie żyją jeszcze w spokoju. Bojownicy z północy często atakują kościoły, szkoły i wioski, szczególnie te blisko granicy. Zdarzają się też bombardowania, porwania i morderstwa. Są dwie przyczyny tych niepokojów. Pragnienie zdobycia ropy naftowej z południa przez władze Sudanu Północnego oraz islamizacja w Sudanie Południowym. Prezydent al-Basir atakuje milionowy lud plemienny w Nubii, w środkowym Sudanie, który formalnie pozostaje częścią północy, oraz inne grupy z tamtych terenów. Z kolei południowa część Sudanu jest pominięta, gdy południe formalnie odłączyło się od północy. Także tam trwają walki. Mimo tych ataków zewnętrznych, prawo Sudanu Południowego chroni wolność religijną w przeciwieństwie do ustawodawstwa Sudanu Północnego, które pozwala na prześladowanie chrześcijan. Sudańczycy z północy podlegają prawu szariatu, co oznacza, że przejście z islamu na inną religię karane jest śmiercią. Budowanie nowych kościołów jest utrudnione. W systemie sądowniczym zeznanie chrześcijanina jest mniej warte od zeznania muzułmanina. A kobiety są karane chłostą, jeśli nie dostosują się do islamskiego stylu ubierania i nie założą chusty na głowę. Wielu obserwatorów sądzi, że na skutek takiej polityki czystka religijna jest kwestią czasu. Wkrótce w Sudanie Północnym może nie być już chrześcijan. Nikt się nie liczy. Wygląda na to, że ci, którzy zginęli z powodu przemocy, głodu i złego traktowania, byli nieszczęśnikami. Jak gdyby byli w niewłaściwym miejscu, w nieodpowiednim momencie. Oprócz wezwania do zaprzestania działań wojennych w Sudanie Południowym i przywrócenia pokoju, biskup Advok poprosił, aby w dniu modlitwy i postu 23 lutego ludzie modlili się także za uchodźców i przesiedleńców, a zwłaszcza za młodych ludzi. Sekcja Polska Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie, ksiądz Andrzej Paś.
I to był właśnie felieton księdza doktora Andrzeja Pasia, Post za łzy Afryki. Zapraszamy teraz na chwilę muzyki. Koloseum, drodzy państwo, a teraz mamy gościa drogą telefoniczną, na łączach telefonicznych. Jest nim Zbigniew Stefanik, korespondent z Francji. Witamy.
Witam państwa.
Dzień dobry. Zaczniemy od tego, może ja coś opowiem. W Syrii była Droga Krzyżowa, piękna, choć bardzo nieliczna. Mało ludzi było na tej Drodze Krzyżowej. Tylko 12 osób uczestniczyło w takiej Drodze Krzyżowej w ubiegły piątek w Damaszku. Tam organizuje Drogę Krzyżową biskup Damaszku Samir Nassar. Zazwyczaj uczestników było około 600. Tym właśnie 12-dzielnym wiecznym niestraszne było rakiety, niebezpieczeństwo, utraty życia, ale było ich tak mało, dlatego że wiadomo, ludzie boją się w takich warunkach wojennych, jakie są teraz w Damaszku. Ciężko iść 14 stacjami Drogi Krzyżowej, zatrzymując się zwłaszcza na stacjach, rozważając stację piątą, stację ósmą i modlić się spokojnie w takich miejscach. Jak ta sytuacja w Syrii wygląda? Wiemy, że pomoc humanitarna w ostatnim czasie nie mogła docierać do Syrii, także były przypadki takie, że nie można było przeprowadzać operacji medycznych, nie można było ratować ludzi, dlatego że sprzęt był, nie trafiał do tych szpitali, do których musiał trafiać.
Cóż, faktycznie w ostatnim czasie okazuje się, że pomoc humanitarna zawróciła ze strefy Guty. Otóż pomoc humanitarna została zadekretowana przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Do strefy Guty wjechały ciężarówki z lekami, jak i również z żywnością dla cywilów. Jednakże okazało się, iż nie da się tej żywności ani tych leków rozdać ani dystrybuować, ponieważ uniemożliwiają to bombardowania, z jednej strony bombardowania, z drugiej strony nadal trwające starcia pomiędzy siłami Bashara al-Assada i wojskami irańskimi, a z drugiej strony rebeliantami. Warto dodać, iż obecnie, o ile wierzyć tym doniesieniom medialnym, które są czasem sprzeczne, iż wojska Bashara al-Assada wraz ze wsparciem wojsk irańskich zdobyły około 1/3 enklawy w strefie Guty. Można spodziewać się w kolejnych dniach, być może godzinach, starć wojsk al-Assada z regularnymi bojownikami Al-Kaidy, którzy tam się znajdują. W tamtym rejonie szacuje się ich liczbę na około 8 tysięcy. Tak więc walki będą nadal trwały, albo nawet jeśli brać pod uwagę tą rezolucję ONZ, która została przyjęta przez Radę Bezpieczeństwa kilka dni temu, to wstrzymanie ognia nie dotyczy walki z grupami terrorystycznymi. Tak więc tutaj, kiedy rozpoczną się walki, czy też natarcie wojsk al-Assada na pozycje utrzymywane przez bojowników z Al-Kaidy, no to wówczas nie będzie można myśleć o żadnym rodzaju wstrzymaniu ognia, co z pewnością jeszcze pogorszy sytuację przebywających tam cywilów. Tutaj pracownicy pomocy humanitarnej wskazują, że tak naprawdę trudno tą pomoc rozdać, tą żywność, te leki, ponieważ mieszkańcy tej strefy tak naprawdę żyją pod ziemią. Od kilku dni żyją oni pod ziemią ze względu na bombardowania, które zdają się nie mieć końca. W ostatnich dniach w samej strefie Guty zginęło około 70 cywilów w bombardowaniach, jak i również w starciach, też w wyniku tak zwanego friendly fire. Tak więc sytuacja w Gucie zdaje się być nadal dramatyczna. Walki trwają, będą one trwały nadal. Zdaje się bowiem, że tak zwani rebelianci, czyli antyasadowska opozycja, jest już w głębokiej defensywie i że będzie ona pokonana, jest to zdaje się kwestią czasu. Jednakże w żaden sposób nie rozładuje to napięć, które istnieją pomiędzy mocarstwami na Bliskim Wschodzie. Ofensywa turecka przeciwko Kurdom z Afrin nadal trwa. Obecnie Kurdowie ci mogą liczyć na wsparcie lądowe wojsk syryjskich al-Assada oraz wojsk irańskich. Tak więc tutaj no właściwie Turcja angażuje coraz większej siły w walkę z Kurdami. Jednakże nie przyszło efektu, ponieważ Kurdowie mogą dzisiaj liczyć no, na konkretne wsparcie z lądu, jak wspomniałem, Iranu i al-Assada. I jak wiele, choć nie wszystko na to wskazuje, z powietrza na lotnictwo rosyjskie, które miało wspomóc co najmniej kilkukrotnie działania defensywne czy też kontrofensywne sił kurdyjskich. Sytuacja nadal napięta pomiędzy Izraelem a Iranem. Tutaj żadnego porozumienia znaleźć się nie udało. Oba państwa nadal oskarżają się o agresywne zamiary. I tutaj napięcie zdaje się przez cały czas rość oraz jednak warto wspomnieć o być może nowym czynniku na Bliskim Wschodzie, który być może wpłynie jakoś na tą napiętą sytuację. Do Iranu udał się z wizytą, oficjalną wizytą francuski minister spraw zagranicznych Jean-Yves Le Drian. Le Drian udał się do Iranu, aby przygotować wizytę w tym kraju Emmanuela Macrona, która miałaby nastąpić w najbliższym czasie. Tutaj data nie jest podana ze względu bezpieczeństwa, ale mówi się o kilku tygodniach, bardziej tygodniach niż miesiącach. Jest to o tyle ciekawa kwestia, albowiem jeśli do tej wizyty miałoby dojść, to wówczas urzędujący nad Sekwaną prezydent stałby się pierwszym przywódcą świata zachodniego, który by złożył oficjalną wizytę w Iranie po rewolucji islamskiej z 1979 roku. Tak więc jest to istotny gest polityczny, szczególnie w sytuacji, gdzie Stany Zjednoczone zdają się już nie popierać, też wręcz już nie popierają tak zwanego odprężenia w stosunkach Iranu ze światem zachodnim. A więc poprzez swoją wizytę minister spraw zagranicznych Francji zamanifestował tak naprawdę Iranowi pewien gest polityczny. Otóż zamanifestował on, iż Francja nie jest państwem wrogim wobec Iranu. Niektórzy odczytują w tej wizycie wręcz gest poparcia władz francuskich dla Teheranu. Albowiem w styczniu protesty, które miały miejsce w Iranie, wstrząsnęły tym państwem i wówczas władze w Teheranie oskarżały o organizację tych protestów zagraniczne mocarstwa. W tym sugerowano, że Francja również być może bierze w tym udział. Tak więc ta wizyta no, jest swojego rodzaju wyrazem poparcia, czy też odcięcia się od obecnego stanowiska amerykańskiego wobec Iranu. Wiadomo, że minister spraw zagranicznych w Teheranie poruszył dwie kwestie. Pierwsza kwestia to rozbrojenie, czy też niedopuszczenie Iranu do produkowania swojej własnej bomby atomowej. Jak wynika to z umów, też umowy podpisanej pomiędzy Iranem a poszczególnymi państwami Unii Europejskiej, przez Unię Europejską, jak wynika to z deklaracji Iranu wobec narodów ONZ. Tak więc tutaj te kwestie były poruszone, jak i również kwestia syryjska. Otóż, jak już wspomniałem, o ile lotnictwo rosyjskie wspiera wojska Al-Asada z powietrza, o tyle wsparcie irańskie na lądzie jest tak samo istotne dla działań ofensywnych Al-Asada, jak wsparcie rosyjskie. Tak więc tutaj kwestia Syrii była poruszona, albowiem zarówno od Teheranu, jak i od Moskwy zależy to, czy i kiedy w Syrii zostanie wprowadzony pokój i jaki ten pokój będzie miał kształt polityczny, geopolityczny, być może również gospodarczy. Warto wspomnieć, że dosłownie kilka dni temu, tydzień temu, Rosja zablokowała rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ. Projekt rezolucji to był brytyjski projekt wspierany przez Francję i USA, który miał potępić Iran za jego działania, czy też jego wsparcie przemytu broni do dotkniętego embargo Jemenem. Otóż wiadomo nie od dzisiaj, iż od co najmniej kilku, być może również kilkunastu miesięcy Iran umożliwia tak zwanym szlakiem irańskim dostawę broni do Jemenu, gdzie również trwają spory, konflikty również zbrojne, gdzie państwo islamskie ściera się z Al-Kaidą, gdzie sytuacja jest bardzo niespokojna. Obecnie Jemen ma nałożone embargo ONZ na dostawę broni do tego państwa. Zdaje się, że Iran to embargo łamie. Jednakże tutaj wsparcie Rosji doprowadziło do sytuacji, gdzie Iran nie został usankcjonowany za to wsparcie. Właściwie rezolucja, którą przyjęła Rada Bezpieczeństwa ONZ, nie wspomina o Iranie. To powoduje, że rezolucja, którą przyjęła Rada Bezpieczeństwa ONZ kilka dni temu, która owszem nakłada embargo na Jemen co do dostaw broni, powoduje, że embargo to jest absolutnie nieosiągalne, ponieważ szlak irański dostaw broni nadal jest otwarty, skoro w tej rezolucji nie ma ani słowa o Iranie. Tak więc sytuacja na Bliskim Wschodzie bardzo negatywna. Jednak mamy tutaj, jak wspomniałem, nowy czynnik. Być może ten głos Europy, wyrażany przez Francję, doprowadzi do jakiegoś odprężenia. Być może, ponieważ do tego czasu Europa, Unia Europejska, szeroko pojęta, była wielką nieobecną w tym kryzysie irańskim, co powodowało, że nie miała wpływu na rozwój sytuacji w Syrii, czy też w ogóle na rozwój sytuacji pomiędzy poszczególnymi protagonistami tego konfliktu, czy też napięć na Bliskim Wschodzie. Udzielając poparcia Teheranowi, Paryż wysyła dość jasny sygnał do Waszyngtonu, iż wsparcie USA dla Izraela, czy też jakieś zaangażowanie mniejsze lub większe USA w konflikt pomiędzy Iranem a Izraelem będzie źle widziane przez Europę. Jest to istotny sygnał, ponieważ Francja jest dzisiaj głównym koalicjantem USA w wojnie z państwem islamskim, jak również szeroko pojętym islamskim terroryzmem. Tak więc tutaj Stany Zjednoczone będą musiały wziąć pod uwagę to stanowisko Francji. Kolejna kwestia, z pewnością Amerykanie, jak i również Republikanie sprawujący władzę obecnie w USA, pamiętają tutaj konsekwencje polityczne, w pewnym sensie również gospodarcze, ale już z pewnością wizerunkowe, które spowodowały negatywne skutki dla USA w roku 2003, kiedy Amerykanie zdecydowali się rozpocząć drugą wojnę w Golfie, czyli jakby rozpocząć inwazję na Irak. Wówczas doszło do dużych napięć właśnie pomiędzy Francją i Niemcami, z jednej strony pomiędzy USA. Amerykanie stracili na tych napięciach również gospodarczo, albowiem tutaj chodzi głównie o eksport. Stracili oni również wizerunkowo. Te straty były dość istotne. Tak więc Republikanie w sytuacji, gdzie Francja mówi nie dla wsparcia Zachodu, dla działań izraelskich na Bliskim Wschodzie, muszą brać ten głos pod uwagę. Warto również dodać, że w sytuacji, gdzie Turcja prowadzi co najmniej dwuznaczną grę na Bliskim Wschodzie, powiem jako tutaj członek paktu militarnego NATO, właściwie stawia się poza strategią NATO, jeśli chodzi o Syrię i Bliski Wschód. Tutaj jakiś spór pomiędzy Waszyngtonem a Paryżem co do działań izraelskich jeszcze pogłębiłby podziały, już istniejące duże podziały w NATO co do strategii, którą należałoby przyjąć wobec Bliskiego Wschodu. Tak więc być może ten gest polityczny jakoś wpłynie na sytuację na Bliskim Wschodzie, jednak jest zdecydowanie za wcześnie, żeby to ocenić, bo nie trzeba czekać na kolejne dni, tygodnie. No i na wizytę Emmanuela Macrona w Teheranie do tej wizyty dojdzie.
A jaki jest właściwie cel tej wizyty prezydenta Francji w Iranie? Bo tutaj media donosiły wczoraj, że Macron apeluje do prezydenta Iranu o wywarcie presji na rząd Assada w Syrii.
No właśnie, jak już wspomniałem, jeśli chodzi o sytuację w Syrii, to tutaj Al-Assad ma nie jednego, ale dwóch sojuszników, czyli z jednej strony Władimira Putina, z drugiej strony Teheran. Rosja Putina udziela wsparcia z powietrza, jednakże wsparcie Teheranu jest tak samo istotne dla Al-Assada, jak i wsparcie rosyjskie, ponieważ wojska irańskie na ten moment stanowią główny trzon natarcia wojsk Al-Assada. I trudno wręcz sobie wyobrazić natarcia wojska Al-Assada bez wsparcia wojsk irańskich. Tak więc tutaj Iran ma taki sam wpływ na działania Al-Assada jak Moskwa. Tak więc na to zdaje się być racjonalny. Jest on wyrazem próby wpływu właśnie Francji na sytuację w Syrii i na Bliskim Wschodzie. Jednak jest to taki system kija i marchewki. Z jednej strony ofiaruje się bliższe kontakty, czyli jakby oferuje się pozycje stanowisko niewrogie wobec Iranu. Z drugiej strony apeluje się jednak do Teheranu, aby przyjął on jakąś inną postawę, mniej wrogą postawę, czy też nie wspierał tutaj Al-Assada w sposób tak otwarty, tak czytelny. Tak więc z jednej strony ofiaruje się współpracę, z drugiej strony daje się do zrozumienia, że ta sprawa jest uwarunkowana jednak stanowiskiem Teheranu w sprawie syryjskiej. Tak więc jest to jakby początek tych negocjacji z pewnością stosunków Francji z Iranem. Z czego ta wizyta będzie dotyczyła? No z pewnością będzie dotyczyła dalszego odprężenia w stosunkach irańsko-zachodnich, czyli Iranu ze światem zachodnim, albowiem Francja popiera właśnie ten proces i chciałaby, aby ten proces był kontynuowany ze względów politycznych, no również gospodarczych, ponieważ dla Francji byłby to bardzo ciekawy partner. Z pewnością ta wizyta będzie dotyczyła również działań Iranu w Libanie. Liban również leży w obiekcie zainteresowania Francji i tutaj Paryż, tak samo jak Tel Awiw, patrzy w sposób niespokojny na to, jak Iran rozszerza swoje wpływy w Libanie, przepraszam. Tak więc ta kwestia z pewnością będzie poruszona. A tradycyjnie kwestia związana z tak zwaną umową atomową, czy też umową antyatomową. Chodzi o tą umowę, którą podpisał Iran, który zobowiązuje się do tego, że nie będzie produkował swojej własnej broni nuklearnej, będzie używał atomu tylko i wyłącznie do celów cywilnych. Oczywiście Syria. Te wszystkie kwestie będą poruszane w tej wizycie. Jednak one już zostały poruszone, jak już wspomniałem, przez Ministerstwa Zagranicznych Jean-Yves Le Drian. Tak więc wizyta ta właściwie będzie główną symboliką. Otóż Jak już wspomniałem, będzie to pierwsza wizyta przywódcy świata zachodniego w Iranie po rewolucji Ajatollahów w roku 1979. I będzie to taki gest, który ma pokazać, że Iran wraca do tej społeczności międzynarodowej, wraca po 40-letnim wykluczeniu. Ponieważ ta rewolucja jednak doprowadziła do sytuacji, gdzie Iran przez lat kilkadziesiąt stał się non grata we wspólnocie międzynarodowej. Tak więc bardziej niż tematyki, czy też kwestie, które będą poruszane, które już są poruszane w rozmowach, właściwie ta wizyta i symbol, który ona reprezentuje, właściwie będzie największą istotą tego spotkania, tego wyjazdu Macrona do Teheranu.
A dlaczego prezydent Francji działa sam, nie stara się tutaj ze swoimi, można powiedzieć, współpracownikami z Unii Europejskiej, tu gdzie powinien w ramach Unii Europejskiej i krajów Europy może ustalić, jaka to ma być, jakie mają być formy rozmów z partnerami na Bliskim Wschodzie, też z prezydentem Syrii i innymi, żeby jako jedność, jako wspólnota wywierać wpływ, a nie samemu. No pojedynczo to jest może ciężko.
To wpisuje się bezpośrednio w strategię międzynarodową Emmanuela Macrona. Otóż Emmanuel Macron, o ile jest wodownikiem wspólnej polityki europejskiej, jeśli chodzi o sprawy zagraniczne, o tyle uważa, że to Francja powinna grać w niej pierwsze skrzypce. Czyli Francja inicjuje pewne wydarzenia, a następnie partnerzy europejskiej i partnerzy europejscy wspierają Francję już jako wspólnota w pewnej strategii i realizują tą strategię. Z pewnością jest to tym decydującym elementem, który powoduje, że Emmanuel Macron niejako w pojedynkę kolekcjonalnie mówiąc, chce negocjuje z Teheranem. Druga kwestia to, iż Emmanuel Macron dostrzegł dla Francji dość dużą, być może wręcz niespotykaną w ostatnich latach szansę. Otóż w sytuacji, gdzie USA postanowiło właściwie zrzec się roli mediatora w konflikcie na Bliskim Wschodzie i zająć w tym konflikcie stanowisko, stając się niejako stroną w tym konflikcie, wówczas Francja, próbując zająć byłe miejsce USA, chciałaby stać się mediatorem w konflikcie bliskowschodnim. Z pewnością jest to takim elementem właśnie rozwoju wizerunku supermocarstwa, wizerunku, które Francja chciałaby uzyskać na świecie, które jest w wymianiu opinii międzynarodowej. Tak więc to powoduje, że Francja, próbując niejako stać się tym nowym mediatorem kwestii bliskich wschodnich, kwestii bliskowschodnich, stara się tutaj swoje własne inicjatywy wprowadzać i negocjować jakby w pojedynkę z Teheranem i poszczególnymi graczami. Kolejna kwestia to, iż Francja ma również swoje własne interesy, którymi nie zamierza się z pewnością dzielić, mówiąc kolokwialnie, swoimi partnerami na Bliskim Wschodzie i w świecie arabskim. To powoduje, że Francja w pewnych kwestiach, choćby w kwestii libańskiej, gdzie jednak związki gospodarcze z Francją są istotne, w tych kwestiach Francja z pewnością będzie rozmawiała w pojedynkę w zamkniętych drzwiach i bez obecności dziennikarzy w Teheranie z przywódcami Iranu. To są kwestie dla Francji bardzo istotne. Te kwestie z pewnością nigdy nie staną się elementem jakiejś wspólnej polityki europejskiej. To są jakby interesy Francji, które Francja będzie załatwiała sama.
Dosyć długo Europa i kraje Europy czekały na to, żeby cokolwiek zrobić w sprawie wojny, zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie. To teraz te działania takie jak pojedynczego prezydenta Francji, który jeździ do Teheranu i mówi, że Teheran ma wpłynąć na prezydenta Assada, żeby ten nie atakował ludności cywilnej. Wydaje mi się, że niewiele mogą pomóc. Poza tym to jest droga nie bezpośrednia, tylko pośrednia, poprzez kolejnego gracza na Bliskim Wschodzie, tak jak jest ta modna terminologia w tej wojnie.
No, nie zgodzę się, ponieważ Francja jest obecna w krajach arabskich, jest również obecna gospodarczo, w pewnym sensie militarnie, czy również politycznie w tym rejonie. Tak więc jednak słowo Francji, czy też oczekiwania Francji muszą być brane pod uwagę, jako że jest to jedna z największych potęg na świecie. Jest to potęga atomowa, jak wspomniałem, ma ona zaznacza swoją obecność w tamtym regionie. Tak więc tutaj Teheran będzie z pewnością przynajmniej wysłucha tego stanowiska. Druga kwestia to, iż Francja ofiaruje Teheranowi bardzo wiele. Tu należy mieć to na uwadze. W sytuacji, gdzie Iran jest otwarcie zagrożony tak naprawdę, czy też ta władza jest otwarcie zagrożona usunięciem przez tudzież wojska amerykańskie, czy też wojska izraelskie, Francja, która udziela wsparcia, bezpośredniego wsparcia Iranowi poprzez te dwie wizyty, czyli tę, która się odbywa, która się odbyła w Ministerstwie Zagranicznych oraz wizyta prezydenta, która ma się odbyć, no to powoduje, że Teheran, czy też władze w Teheranie mają pewien parator ochronny. Teheran jest zagrożony, czuje się zagrożony i nie bez powodu, ponieważ jak już wspomniałem kilkukrotnie w naszych rozmowach, kluczem do uzyskania politycznego, militarnego i gospodarczego leadershipu na Bliskim Wschodzie jest właśnie Iran. I można wyobrazić sobie sytuację, jeśli USA czy też Izrael przejąłby kontrolę nad Iranem, wówczas stałby się głównym panującym na Bliskim Wschodzie. Amerykanie od dawna zabiegają o przejęcie Iranu. Było to dla nich wielkim ciosem, kiedy doszło do rewolucji Ayatollahów 40 lat temu. Od tego czasu Amerykanie usilnie szukają jakiejś opcji, jakiegoś rozwiązania, aby ponownie przejąć kontrolę nad Iranem, ponieważ zdają sobie sprawę z geopolitycznego, strategicznego znaczenia tego kraju na Bliskim Wschodzie. Tak więc sytuacja, w której Bliski Wschód zdaje się popadać w duży pożar, gdzie właściwie układ, który tam funkcjonuje, traci na znaczeniu i się burzy, pojawia się kolejna okazja, kolejna możliwość przejęcia tego państwa, tudzież rękami Izraela, tudzież otwarcie, z której Amerykanie, jak zdaje się, chcą skorzystać. Kolejna kwestia to kwestia wojny, tej ostatniej wojny w Golfie w roku 2003. Otóż nie Irak przecież był celem ówczesnej interwencji amerykańskiej. Irak miał być niejako pewnym otwarciem do dalszej interwencji amerykańskiej w Iranie. Jednakże sytuacja, która została spowodowana interwencją, czy też nieprecyzyjnymi działaniami, czy może wręcz nieudanymi działaniami w Iraku, spowodowały, że Amerykanie zamiast myśleć o przejęciu Iranu, musieli tak naprawdę walczyć z Felaginami w Faludzi czy też w Bagdadzie. Przy czym takim największym, najkrwawszym rokiem był ten rok 2004. Co spowodowało, że koncepcja amerykańska na przejęcie kontroli nad Iranem właściwie stała się pase, ponieważ była ona uniemożliwiona tym, iż Irak był państwem całkowicie zaognionym i niestabilnym. Jednakże wówczas myślano bardzo poważnie o tym, ażeby tworząc właśnie takie zaplecze z Iraku, no, usunąć tą władzę w Teheranie. Wcześniej, w latach 80. Amerykanie przecież wspierali Irak, wówczas Saddama Husajna, w wojnie z Iranem. Wówczas doszło do kilku masakr przy użyciu również broni chemicznej. Wówczas tak zwany chemiczny Ali, czyli jeden z generałów irackich, dopuścił się wielu zbrodni na wojskach i cywilach irańskich. Tak więc te próby amerykańskie były liczne, dlatego też Teheran potrzebuje wsparcia francuskiego, bowiem jest to dla niego pewna gwarancja. Jest to gwarancja dla tej władzy, że nie zostanie ona usunięta, że nie ma na to zgody państwa, no, które może udzielić pewne gwarancje. Tak więc jednak w mojej opinii ta wizyta ma sens, zarówno dla Francji, która w ten sposób pokazuje swoją istotną rolę układającą blisko wschodnią, z drugiej strony Iranu, no, który bądź co bądź w ten sposób zdobył partnera, który może mu zapewnić bezpieczeństwo.
Bardzo dziękujemy za tę relację. Zbigniew Stefanik, korespondent z Francji, był naszym gościem. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.
Bardzo serdecznie dziękujemy. Drodzy Państwo, zapraszamy do wysłuchania. Za chwilę będziemy emitować, ale jeszcze opowiem o cyklu Ukrzyżowani, który emituje ksiądz Rafał Cywka z krakowskiego biura PKWP. Cykl nagrań polega na tym, że ksiądz Rafał opowiada o krajach, w których chrześcijanie są prześladowani, a nawet o osobach, które bezpośrednio tych prześladowań są, które są dotknięte tymi prześladowaniami. Na przykład w Karakosz chrześcijanie musieli uciekać przed wściekłymi dżihadystami. Co 4 dni o godzinie 10, także 2 marca ukazał się materiał na stronie wrocław.gość.pl, bo tam są zamieszczane te materiały, także na Facebooku i na stronie pkwp.org. Tam można też te odcinki odnaleźć, wysłuchać tych odcinków. To są takie rekolekcje wielkopostne, abyśmy mogli przeżywać je z chrześcijanami prześladowanymi w ramach takich, można powiedzieć, wspomnień o chrześcijanach, o których być może nie mamy okazji usłyszeć, a tutaj ksiądz Rafał zebrał informacje i przedstawia nam takie historie ludzi. Dlatego teraz wyemitujemy Państwu ten fragment o Iraku.
W czerwcu 2014 roku powstało tak zwane Państwo Islamskie. Zdobywając nowe tereny, zdobywając nowe miasta i miejscowości, wchodząc do tych miast, zmuszali chrześcijan i jazydów, czy też szyitów, siłą do przyjmowania islamu w rozumieniu tak zwanego Państwa Islamskiego. Ci chrześcijanie, którzy nie chcieli wyprzeć się swojej wiary, przyjąć islamu, byli torturowani, przybijani do krzyży, czy też rozstrzeliwani w zbiorowych egzekucjach. Aby ratować swoje życie, musieli uciekać przed przybyciem do ich miejscowości dżihadystów, tak zwanego Państwa Islamskiego. Takie wydarzenie miało miejsce również w miejscowości Karakosz, kiedy w nocy chrześcijanie dowiedzieli się, że dżihadyści ISIS są już praktycznie u granic ich miejscowości. Nie mogli zabrać ze sobą nic, tylko to, co było pod ręką. Musieli biec, uciekając jak najszybciej, by dżihadyści nie złapali ich uciekających. Proboszcz tej miejscowości wiedział, że musi zrobić jeszcze jedną rzecz, że musi wynieść z kościoła Najświętszy Sakrament, aby nie wpadł w ręce wściekłych dżihadystów, aby nie dokonano profanacji Jezusa obecnego w Eucharystii. Opowiadał to wydarzenie, że kiedy wchodził do kościoła, cały drżał. Bał się, że za chwilę ktoś może wejść i po prostu strzelić mu w plecy. Drżący, pełen obaw, podszedł do tabernakulum. Otworzył je, wyciągnął puszkę z konsekrowanym ciałem Pana, rozwinął korporał, przełożył na korporał, zwinął korporał i włożył go pod koszulę i dołączył do uciekających chrześcijan. Chrześcijanie biegli, bojąc się, że dżihadyści mogą po prostu za nimi jechać i strzelać do nich jak do kaczek. Kiedy byli już oddaleni od swojej miejscowości o kilka dobrych kilometrów, i kiedy już było względnie bezpiecznie, opowiadał ten ksiądz proboszcz, że jeden z chrześcijan podszedł do niego i zapytał się go: księże proboszczu, a gdzie jest teraz Jezus? Wtedy proboszcz zatrzymał się, zatrzymał tego chrześcijanina, zatrzymał tych, którzy szli obok niego, wyciągnął spod koszuli korporał, rozwinął go i pokazał im wszystkim, mówiąc: zobaczcie, jest prześladowany tak samo jak my. Ucieka razem z nami. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Obietnica Pana, że będzie z nami, nie została dana tylko samym apostołom, ale także nam i tym, którzy przyjdą po nas. W codziennie sprawowanej Eucharystii, w codziennej modlitwie możemy spotkać Go przychodzącego do naszej codzienności. Codzienności radosnej, codzienności pełnej pokoju i pomyślności, ale także do naszych trudów, słabości, cierpienia, czy też prześladowania, jak to zobaczyliśmy w usłyszanej przed chwilą historii mieszkańców Karakosz. Chrześcijanie prześladowani, gdy się z nimi rozmawia, bardzo często mówią o tym, że On jest z nimi. Podkreślają to bardzo mocno. Mimo cierpienia, mimo trudu, którego doświadczają, mimo ucieczki, utraty wszystkiego, na co pracowali całe swoje życie, podkreślają, On jest z nami. A my? W naszym świecie obytym z Jezusem, w naszym świecie obytym z Eucharystią, czy potrafimy dostrzec Jego obecność wtedy, kiedy przychodzimy na mszę świętą? Właśnie, czym jest dla nas Eucharystia? Czy przychodzimy na Eucharystię po to, żeby złożyć Panu Bogu na ofiarę swoje życie? I radości, i nadzieje, ale też i trudy, i cierpienia. Po to, by wrócić, już nie sami, ale wraz z Nim do naszej codzienności. Zachęcam, aby spróbować nad tym się zatrzymać. Odpowiedzieć sobie na te pytania.
I tutaj ksiądz Rafał Cywka opowiadał o tym, jak proboszcz uratował najświętszy sakrament z kościoła w Iraku. I drodzy Państwo, ksiądz Rafał był w wielu miejscach, gdzie chrześcijanie są piętnowani i prześladowani za wiarę. Najbardziej w pamięć zapadł mu jednak Irak, tam był i w tym kraju zostało przesiedlonych i prześladowanych najwięcej chrześcijan za wiarę. I dokładnie w równinie Niniwy, w miejscu, gdzie większość osób stanowią właśnie chrześcijanie. I stamtąd z racji prześladowań tak zwanego państwa islamskiego musiało uciekać około 13 tysięcy chrześcijańskich rodzin. I ksiądz Rafał opowiadał, że przed oczami ma miasto Teleskow, które znajduje się niedaleko Mosulu. I to było miejsce, gdzie mieszkali tylko chrześcijanie, a będąc półtora roku temu nie spotkał tam nikogo z chrześcijan. Miasto było wymarłe, opustoszałe, zniszczone przez wojnę. I choć wtedy już zostało odbite z rąk ISIS, to nie było wciąż w ogóle zamieszkałe. Ludzie bali się do niego wracać, bo znajdowało się wciąż na linii frontu. I może jeszcze posłuchajmy jeszcze jednego odcinka. Odcinek bardzo ciekawy. W nim opisana jest postać Miriam Ibrahim, chrześcijanki, która została skazana na karę śmierci, będąc w 8 miesiącu ciąży. Historia jak najbardziej dramatyczna. Posłuchajmy.
W maju 2015 roku w Chartumie, stolicy Sudanu, toczył się proces przeciwko młodej 27-letniej chrześcijance Miriam Ibrahim. Została oskarżona o to, że dopuściła się apostazji, czyli porzuciła islam i przyjęła chrześcijaństwo. Miriam urodziła się w rodzinie wpółchrześcijańskiej. Jej ojciec był muzułmaninem, natomiast mama była chrześcijanką. Kiedy poczęła się Miriam, ojciec porzucił jej matkę i dziecko noszone w łonie i nigdy się więcej w tej rodzinie nie pojawił. Więc kiedy urodziła się Miriam, mała chrześcijanka wychowywała ją w duchu chrześcijańskim. Też jako niemowlę była ochrzczona. Nikt nie zwracał na to uwagi. Do momentu, kiedy Miriam Ibrahim wyszła za mąż za chrześcijanina. Wtedy znaleźli się ludzie, którzy przypomnieli sobie, że przecież Miriam Ibrahim miała ojca muzułmanina, więc powinna wyjść za muzułmanina, bo jest muzułmanką. Wytoczono zatem proces. Proces, w czasie którego nakłaniano Miriam do tego, aby porzuciła chrześcijaństwo i wróciła na łono islamu. Nie pomogły żadne wytłumaczenia, że była ochrzczona jako dziecko, że ojciec zostawił rodzinę, że matka wychowywała ją w duchu chrześcijańskim od najmłodszych lat, że tak naprawdę nigdy nie była muzułmanką. Sąd nalegał. Ostatecznie dano jej 3 dni przed wydaniem wyroku na to, by podjęła decyzję, co chce zrobić ze swoim życiem. Czy chce być chrześcijanką, czy porzuci chrześcijaństwo i wróci na łono islamu. 3 dnia do jej celi przyszedł imam, duchowny muzułmański, który zapytał się o jej decyzję. Miriam Ibrahim, 27-letnia chrześcijanka, patrząc się na imama, odpowiedziała mu: nie wyrzeknę się Jezusa, niezależnie od tego, co mi zrobicie. Kilka godzin później zapada wyrok skazujący. Miriam Ibrahim została skazana na śmierć przez ukamienowanie. Oskarżona i pomówiona o to, że porzuciła islam i przyjęła chrześcijaństwo. Dramatu temu wydarzeniu nadaje fakt, że Miriam Ibrahim w momencie wydawania wyroku skazującego była w 8. miesiącu ciąży. Stąd też sąd w Chartumie postanowił, że wyrok śmierci ma być wykonany dopiero po narodzinach dziecka, a dziecko ma być przekazane na wychowanie rodzinie muzułmańskiej. Bogu dziękować, że cała ta sprawa szybko obiegła cały świat, wzbudzając wiele sprzeciwu wobec tak niesprawiedliwego i krzywdzącego wyroku wobec Miriam Ibrahim. I dzięki temu udało się uratować tą młodziutką chrześcijankę, będącą wtedy w ciąży, od kary śmierci, przez ukamienowanie. Niestety musiała uciekać z Sudanu, nie mogła pozostać w swoim kraju, ponieważ mogło dojść do samosądu wymierzonego przez miejscową społeczność tak zwanych zabójstw honorowych. Stąd też Miriam Ibrahim, 27-letnia chrześcijanka wówczas, nie ma możliwości powrotu do swojego miasta, dopóki będzie trwała przy Chrystusie, przy chrześcijaństwie. Z Ewangelii według świętego Mateusza Jezus powiedział: do każdego więc, kto się przyzna do mnie przed ludźmi, przyznam się i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. W wielu krajach świata chrześcijanie, podobnie jak Miriam, pozostają wierni Chrystusowi aż do samego końca, niezależnie od tego, jaką cenę przyjdzie im za tą wierność zapłacić. Nie wyobrażają sobie wyparcia się tego, na którym budują swoje życie. On jest dla nich wszystkim. I to przekłada się na ich życie. Nie ma wśród nich, w ich życiu, rozdwojenia pomiędzy wiarą a życiem. W naszym wielkopostnym wpatrywaniu się w krzyż Jezusa i w chrześcijan, którzy dzisiaj we współczesnym świecie są razem z Nim krzyżowani, zechciejmy odpowiedzieć sobie na pytanie: czy w mojej codzienności nie wypieram się Boga, rezygnując choćby z niedzielnej Eucharystii, z codziennej modlitwy, czy z moralności chrześcijańskiej? Czy inni, patrząc na mnie, na mój styl życia, na moje odnoszenie się do drugiego człowieka, widzą we mnie chrześcijanina? Czy jako chrześcijanin nie wypieram się Boga, odrzucając uczciwość w życiu codziennym? Choćby w takich prozaicznych sprawach, jak uczciwość podatkowa, czy po prostu kasowanie biletu w komunikacji miejskiej.
Drodzy Państwo, ksiądz Rafał Cywka, począwszy od 14 lutego, emituje takie właśnie odcinki z cyklu Ukrzyżowani w ramach rekolekcji wielkopostnych i te odcinki najłatwiej można odszukać albo na stronie gościa wrocławskiego gość.wrocław.pl albo na Facebooku, to jest specjalne wydarzenie Ukrzyżowani, Wielki Post, rekolekcje prześladowani. I tam można posłuchać tych właśnie pięknych odcinków. A o czym powiemy Państwu za tydzień? Tego już nie zdążyliśmy dzisiaj zrobić. W Indiach miał miejsce brutalny atak na chrześcijan i jest takie pytanie, czy hinduiści szykują kolejny pogrom wyznawców Chrystusa. Chodzi dokładnie o to, że z Indii napływają informacje o takich kolejnych atakach przemocy wymierzonej właśnie w chrześcijan i celowego nękania ich przez hinduistów. I do tego dramatycznego zdarzenia doszło ostatnio w stanie Orissy. W tym stanie dekadę temu były krwawe takie pogromy wyznawców Chrystusa i w sierpniu 2008 roku w stanie Orissa rozpoczęła się fala masowych prześladowań z rąk hinduistycznych fundamentalistów. Zginęło ponad 100 chrześcijan, tysiące zostało rannych i ten pogrom przetoczył się co najmniej przez 450 wiosek i miasteczek z ziemią, zrównano 5 tysięcy domów. Spalono blisko 300 kościołów i zniszczono 36 klasztorów, kościelnych szkół i instytutów. I po tych wydarzeniach wielu z chrześcijan opuściło swoje domy w obawie o przyszłość i ci, którzy teraz zostają, ciągle padają niestety ofiarą ataków. A hinduiści mówią wprost, że nie chcą, żeby te wioski były plugawione obecnością innowierców. No niestety to jest bardzo ważny temat i nawet o sytuacji chrześcijan w Indiach zaprezentowaliśmy na stronie PKWP taki wywiad z Weroniką Vogel, szefem indyjskiej sekcji pomocy Kościołowi w potrzebie. Rozmowa dotyczyła właśnie sytuacji chrześcijan w Indiach. Także za tydzień zwrócimy uwagę na tę akurat sprawę. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Realizował audycję Karol Smyk. Prowadziła Ewa Tylus. Do usłyszenia. Szczęść Boże.
Na arenę Koloseum kolejnego już wieku wychodzą krzyżowani i prześladowani chrześcijanie. Nie mogą mówić, bo odebrano im prawo do głosu. Nie mogą się skarżyć, bo nikt ich nie chce słuchać, ani o nich mówić. Bądźmy zatem ich głosem, bądźmy ich ustami. Mówmy o nich i dla nich. Działajmy razem, aby dać świadectwo solidarności z nimi, bowiem prześladowani chrześcijanie są elitą Kościoła. Solidarność z nimi jest sprawą honoru.